Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Dzień dobry, to podsumowanie mijającego tygodnia w Zielonej Górze, a w tym magazynie powiemy m.in. o szeroko rozumianej komunikacji miejskiej, o rowerach miejskich, o ścieżkach rowerowych. Powiemy o rewitalizacji terenów miejskich, a także o grzybobraniu, bo to jest teraz czas, kiedy wszyscy amatorzy zbierania grzybów wyruszają po te grzyby. Powiemy o akcji w lesie, którą przeprowadzili zielonogórscy strażacy, a dokładnie wyprowadzili z lasu kobietę, która się zgubiła. Będzie też o próbie syren alarmowych w Zielonej Górze, a na koniec o noclegowni. O tym temacie już dzisiaj rozmawiali zielonogórscy politycy. A my zaczynamy od komunikacji. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Zielona Góra, a przynajmniej część mieszkańców we wtorek przesiadła się na rowery i autobusy miejskie. Autobusami MZK można było jeździć za darmo z ważnym dowodem rejestracyjnym pojazdu, a rower miejski był bezpłatny przez godzinę, a nie przez 20 minut, jak zwykle. Natomiast 21 sierpnia minęły 2 lata funkcjonowania roweru miejskiego w Zielonej Górze. Zielonogórzanie, jak się okazuje, nie tylko mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tego rozwiązania, ale narzekają na wandali niszczących sprzęt. A w dniu bez auta zachęcali też do korzystania z autobusów.
Inicjatywa bardzo fajna. Bardzo często korzystam z roweru miejskiego, bo dojeżdżam rowerem miejskim. Nie za bardzo zielonogórzanie szanują w ogóle rowery miejskie.
Czasami brakuje tam na osiedlach Zawadzkiego, Wyszyńskiego, na Wojska Polskiego.
Codziennie jeżdżę do pracy rowerem. Tylko właśnie nieraz psuje się i trzeba o to dzwonić na infolinię. Trzeba patrzeć, jaki rower się wybiera.
Nie jestem z Zielonej Góry, ale jak jestem tutaj, to korzystam. Z Nowego Sącza. Tam niestety nie mamy jeszcze takich rowerków. I myślę, że to jest ciekawy pomysł. Jest to ułatwienie dostępu do komunikacji korzystnej dla środowiska.
Każdy powinien trochę odłożyć auto, odstawić i pojeździć.
No mniej tych spalin, tego wszystkiego.
Jak najwięcej chodzić, a nie jeździć samochodem, żeby nie zanieczyszczać powietrza.
Jak nie potrzebny samochód, to lepiej albo na piechotę, albo na rowerę.
W ogóle nie jeżdżę samochodem. Całe życie praktycznie przemieszczam się tylko środkami masowej komunikacji. Można żyć, można.
Tyle zielonogórzanie, a tymczasem dane statystyczne pokazują wyraźnie, że mieszkańcom województwa lubuskiego trudno się obyć bez samochodu. Jak wylicza Iwona Goździcka z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, liczba zarejestrowanych aut w naszym regionie wynosi około 680 tysięcy i to aż o 30% więcej niż jeszcze 10 lat temu.
W przeliczeniu na 1000 ludności to jest około 679 samochodów i najwięcej było ich w powiecie zielonogórskim, strzelecko-drezdeneckim i krośnieńskim, ponad 750 samochodów na 1000 ludności, natomiast najmniej w powiecie nowosolskim, a także w miastach Zielona Góra i Gorzów Wielkopolskich, nieco powyżej 600 samochodów na 1000 ludności.
W ciągu kilku ostatnich lat mocno rozwinęła się sieć ścieżek rowerowych w naszym województwie. W całym regionie mamy już ponad 640 km ścieżek rowerowych i to ponad dwukrotnie więcej niż w 2011 roku, podają statystycy.
Zdecydowanie najwięcej ścieżek rowerowych notuje się w powiecie nowosolskim, to jest ponad 89 km i tutaj był najwyższy wzrost porównany z 2011 rokiem, bo ponad 40-krotny. Natomiast znaczną długość ścieżek rowerowych mamy również w powiecie gorzowskim 73 km, w Zielonej Górze 68, a także w powiecie zielonogórskim blisko 73 km. A w przeliczeniu na 100 km kwadratowych powierzchni najwięcej ścieżek jest oczywiście w miastach Zielona Góra i Gorzów.
Pozostając w temacie komunikacji i ścieżek rowerowych, przypomnijmy jeszcze, że miasto buduje kolejną ścieżkę rowerową, która połączy Rondo Rady Europy z ulicą Truskawkową. Ścieżką mamy pojechać pod koniec października od Ronda aż do Krępy. Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Magistracie, podkreśla, że ścieżki powstaną po obu stronach ulicy Poznańskiej.
Ścieżka rowerowa połączy dzisiaj tak naprawdę odcinek, który jest zrealizowany ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i Truskawkowej. To będzie odcinek do Ronda Rady Europy mniej więcej 400 metrów po lewej i po prawej stronie. Przednią ulicę Gorzowską i to będzie takie jedyne właśnie skrzyżowanie w tym miejscu, natomiast po obu stronach powstaną ścieżki rowerowe. Wykonawca ma czas do 30 października, na razie harmonogramowo zgodnie z planem, w związku z tym nie przewidujemy opóźnień.
Przy okazji budowy ścieżki rowerowej firma PBD Głogów, która jest wykonawcą zadania, przebuduje też zjazd z Ronda w Sulechowską i tam pojawi się dodatkowy pas ruchu.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Mówiliśmy o ścieżkach rowerowych, a teraz kolejne inwestycje. Do końca roku miasto chce zrewitalizować park pomiędzy ulicami Francuską, Braci Gierymskich, a osiedlem Malarzy. Oferty przetargowe firmy mogą składać do końca miesiąca, czyli do 30 września i do końca roku powinien zostać zakończony pierwszy etap realizacji tej inwestycji.
Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich. Inwestycja pod nazwą Zagospodarowanie Parku Braci Gierymskich, na którą głosiliśmy przetarg, powinna zostać wykonana w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy i w ramach tej inwestycji spodziewamy się utwardzenie dwóch głównych ścieżek w nawierzchni mineralnej, ustawienie elementów architektury w postaci ławek, ławostołów i stojaków rowerowych i dodatkowo te dwie ścieżki, to jest ścieżka łącząca ulicę Krajlewską z ulicą Braci Gierymskich wzdłuż tej szeregówki i ulicę Krajlewską z ulicą też Braci Gierymskich przy szkole zostanie oświetlona. Wszystkie prace porządkowe, prace w zakresie wycinki drzew, prace w zakresie wycinki drzew porażonych kornikiem zostały przeprowadzone zimą tego roku, więc dalszej wycinki drzew nie będzie. Cała koncepcja parku obejmuje większy zakres niż ten, na który został ogłoszony przetarg. Docelowo ma powstać plac zabaw, elementy siłowni, jednak z uwagi na ograniczone koszty rewitalizacji skrócono zakres przedmiotu zamówienia, aby móc w części zrealizować zgodnie z budżetem obywatelskim. Docelowy przewidywany koszt jest około 1 000 000 zł.
Mieszkańcom, którzy wyrazili opinię na naszej antenie, pomysł rewitalizacji tego terenu bardzo się spodobał, a przypomnijmy, że to jedno z zadań wygranych w budżecie obywatelskim.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Teraz spoglądamy za okno, trochę pada, ale pogoda ogólnie bardzo dobra dla grzybiarzy, a dzisiaj dzień targowy i grzyby można dostać na przykład na targowisku przy ulicy Owocowej. Tymczasem lubuska policja udostępniła film, na którym ostrzega przed niebezpieczeństwami podczas grzybobrania. Ostrzeżenia do mieszkańców kierują też zielonogórscy strażacy.
Pamiętajmy o tym, że wybierając się na grzyby, żeby poinformować znajomych, żeby poinformować rodzinę, że do takiej wycieczki się przygotowujemy. Starszy kapitan Arkadiusz Kaniek, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Poinformować mniej więcej, w jakim rejonie będziemy się poruszali oraz planowany czas zakończenia. Wybierając się na grzyby, pamiętajmy o tym, żeby wykorzystując dzisiejszą technologię, czyli telefon komórkowy, żeby ten telefon zawsze był naładowany. Wykorzystujmy również powerbanki, które są dostępne za niewielkie pieniądze, które w przypadku, gdybyśmy się zgubili, zapewnią nam dodatkową energię. Jeżeli wybieramy się jeszcze na grzyby, pamiętajmy też o tym, czy w ogóle do lasu, żeby takie wycieczki planować w ciągu dnia. Nie wychodzić o godzinie 18-19, dzisiaj szczególnie we wrześniu jest to zauważalne, bardzo szybko się ściemnia. W lesie ten półmrok na otwartej przestrzeni jest zupełnie inaczej odbierany. Znacznie ciemniej, znacznie szybciej można się zgubić. Jeżeli wybieramy się do lasu, pamiętajmy też o tym na dłuższą wycieczkę, żeby zabrać coś z sobą do picia, do jedzenia. Pamiętajmy o tym, żeby absolutnie nie używać tak zwanego otwartego ognia, czyli nie palmy papierosów, nie próbujmy rozpalać ognisk. Czasami można usłyszeć o takich pomysłach, że jeżeli zgubiłem się w lesie, czy mogę rozpalić ognisko czy ogień, żeby służby nas widziały. Nie, absolutnie jest to niedopuszczalne, dlatego że w tym momencie może bardzo szybko dojść do pożaru i będziemy w znacznie większych kłopotach niż znaleźliśmy się do tej pory.
Bardzo ważne jest, żeby będąc w lesie zapamiętać też charakterystyczne punkty, które są w pobliżu. To teraz zajęcia praktyczne i fragment nagrania z poszukiwań kobiety, która właśnie zgubiła się w okolicznym lesie kilka dni temu.
Proszę pana, weszłam do lasu.
W którym miejscu pani w Ochli weszła, niech mi pani powie.
Jak się wjeżdża do miejscowości Ochla, nie wiem gdzie mam iść.
Dobrze, musimy jakiś punkt orientacyjny, wie pani, znaleźć, tak? Są w lesie na granicach jakby oddziałów
nie,
leśnych, są
nie,
numerki.
Nie widziałam takiego. Idę cały czas po prostu jakąś drogą.
A czy pani jechała skąd? Nie... Z Zielonej Góry, tak?
Tak, z Zielonej Góry. Ja się boję, proszę pana.
Ja rozumiem. Nie, no spokojnie, musimy to jakoś rozwiązać.
Nie wiem, co ja mam... Jak ja mam się zachować, jak zwłaszcza zwierzyny, nie wiem.
Na pewno musimy się uspokoić, bo nerwy nam tutaj, wie pani, w tej chwili nie pomogą. Najważniejsze jest to, żeby pani mi znalazła jakiś punkt, oddział, w którym jest.
Na pomarańczową, jaskrawą farbą pomalowany kamień na drodze. Zatrzymać się tutaj?
Tak, w tamtym rejonie. Może pani sobie tak, żeby być w tym, bo my w tej chwili, ja zaraz będę miał telefon do leśniczego. Leśniczy wie, co było w tym rejonie robione.
Dobrze, dobrze.
Dobrze? Spokojnie, jesteśmy cały czas w kontakcie. Spokojnie, my już jednostki do pani też puściliśmy.
Jezus Maria, ja nie wiem,
wie pan? Proszę panią, spokojnie. Halo, proszę panią, leśniczy wie, gdzie pani jest. Spokojnie, proszę się uspokoić. Niech mi się pani nie denerwuje. Jestem z panią cały czas. Ile ma pani procent baterii? Jak to wygląda?
48%.
48%. No to jeszcze mamy chwilę. Dobra. I jak będę miał od pani sygnał, że widzi światła, to nic świateł nie wyłączają, a pani do nich się zbliży. Widzi pani światła?
Jeszcze nie widzę.
Jeszcze nie.
Właśnie.
Spokojnie. Powoli.
Ale słyszę. Bardzo blisko.
Niech się pani nie śpieszy, żeby pani mi jeszcze gdzieś nogi nie skręciła. Powolutku. Już jest pani w domu. Spokojnie.
Dziękuję panu.
No, od tego jesteśmy.
Mieliśmy ciemności, no i starałem się ją naprowadzić na jakikolwiek szczegół. I znalazła asygnaty lasów. Po znalezieniu tej asygnaty ja już wewnętrznie wiedziałem, że jesteśmy bardzo blisko. Od momentu zgłoszenia do zakończenia to było niecałe półtorej godziny.
A kobiecie na gorąco pomagał jeden z dyżurnych zielonogórskich strażaków, starszy kapitan Szymon Zembrzuski. Całość jest na naszej stronie internetowej w programie RZG Interwencje.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Syreny obrony cywilnej zawyły w czwartek w całym województwie. Był to test systemu ostrzegania ludności. W Zielonej Górze są 42 urządzenia, z których rozchodzą się alarmy. Dodajmy, że test systemu zleca wojewoda lubuski, a całość przeprowadza Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.
Sprawdzamy to często i dosyć często wyłapujemy jakieś awarie. To jest element bardzo złożony, techniczny. Czasem zawodzi sama syrena, czasem wirnik, czasami silnik, czasami urządzenie sterujące. Tylko i wyłącznie fizyczne odpalenie systemu i nasłuch, w którym rejonie miasta słychać, nie słychać, która syrena zadziałała, tak naprawdę daje nam realne możliwości zweryfikowania tego systemu.
Ponieważ syreny generalnie są o mocy 1200 W i są miejsca, gdzie ten sygnał nie dochodzi, dlatego zawsze przy takich testach otrzymujemy informacje od mieszkańców, część mieszkańców dzwoni, część pisze na Facebooku, że sygnał jest nieczytelny albo jest sygnał słaby, to wtedy to analizujemy i wtedy jak mamy możliwości finansowe, to wtedy dodatkowo wstawiamy jedną, czy dwie, czy trzy syreny.
Słyszałem, że był komunikat, ale nie słyszałem jaki, dlatego zacząłem iść na tę stronę, żeby usłyszeć lepiej.
Nie mogłam zrozumieć tego pana, który mówił przez megafon, ale w aptece dowiedziałam się, że jest to próba.
Bo było powstanie warszawskie, tak?
To próbny alarm, tak?
A skąd pani się dowiedziała?
Ja z Radia Zielona Góra.
Nie sprawdzam, idę sobie spokojnie dalej, także jakby nie czuję zagrożenia.
Oprócz mieszkańców naszymi rozmówcami byli Artur Wójtowicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, a także dyrektor zarządzania kryzysowego w Zielonogórskim, magistracie Waldemar Michałowski. I ważna informacja, o której mieszkańcy powinni też pamiętać, to włączyć lokalne media. W momencie, kiedy syreny wyją, to właśnie na przykład Radio Zielona Góra będzie wtedy podawać dokładnie, co się dzieje w mieście. I na koniec jeszcze sprawa, o której wczoraj mówiliśmy na naszej antenie. Władze miasta chcą przeorganizować działalność zielonogórskiej noclegowni i oddać ją w zarząd organizacji pożytku publicznego. Zaniepokojenia nie kryje część pracowników placówki. Ich list w tej sprawie trafił do Rady Miasta. Natomiast Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, uspokaja, że zmiany mają polepszyć działanie noclegowni, jakość opieki nad podopiecznymi.
Po prostu czujemy się oszukani, że poza naszymi plecami stawia się nas przed faktem dokonanym, likwidując noclegownię. Są pracownicy, którzy, tak jak ja, są w okresie ochronnym, 2 lata do emerytury, ale są i też młode osoby, które sobie pracy w tej chwili nie znajdą. Pracownice socjalne, które pracują tu po kilkanaście lat, będą musiały szukać pracy. Po prostu pani Haręźlak miała przyjść wyjaśnić sprawę. Kiedy przyszedł ich prawnik, dopiero przedstawił sprawę, że noclegownia idzie do likwidacji.
Ponieważ na terenie miasta
Zielona Góra w ostatnich latach powstały organizacje i stowarzyszenia, które dedykowały swoją działalność osobom bezdomnym. Tutaj mam na myśli przede wszystkim rozszerzenie działalności Caritas oraz Rondo i inne mniejsze organizacje, które również współpracują z miastem w zakresie bezdomności. Chcielibyśmy, aby noclegownia działała w sposób bardziej racjonalny, jeśli chodzi o pozyskiwanie partnerów do pomocy osobom bezdomnych, ale jak również na zasadzie terapii tym osobom, które do tej noclegowni przychodzą. W związku z czym z pracownikami rozmawialiśmy już o tym, że chcielibyśmy zmienić organizację pracy, czyli miasto organizuje konkurs na prowadzenie noclegowni. Oczywiście też z tymi obostrzeniami, które dotyczą współpracy z CIS-em, współpracy z innymi organizacjami, które działają w obszarze pomocy bezdomnych. I chcielibyśmy też ten konkurs rozpisać na 3 lata z gwarancją finansowania, ponieważ jest to zadanie własne miasto, ale tak jak powiedziałam, miasto chciałaby, aby te działania dedykowane osobom bezdomnym były bardziej skoordynowane i we współdziałaniu z innymi organizacjami i instytucjami miejskimi. Zatem teraz jest uchwała przygotowana, która mówi o likwidacji noclegowni. Natomiast kolejnym działaniem po przyjęciu tej uchwały będzie rozpisanie konkursu na prowadzenie noclegowni dla organizacji i stowarzyszeń.
Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie internetowej rzg.pl. Sprawę komentowali dziś także lokalni politycy w sobocie po 9:00. A w tym Pulsie Miasta to wszystko. Marta Czechowska, do usłyszenia w programie za tydzień.
Puls Miasta. W każdą sobotę o 10:10 w Radiu Zielona Góra.